Dzień dobry, w rozmowach Helki. Witam Państwa, Maciej Życki. Dziś Państwa moim gościem jest pan Łukasz Sołtysik, pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
I porozmawiamy o stanie wojennym. Czy stan wojenny to jest temat ciągle ciekawy dla historyków?
Tak, jest bardzo wiele zagadnień, wątków z tego okresu, dotąd niezbadanych, bądź po prostu wiedza, którą można pozyskać na ten temat z opracowań, czy z podręczników, w zasadzie bazuje na źródłach takich zbiorczych i w moim przekonaniu brakuje ciągle badań takich lokalnych, gdzie po prostu historycy powinni dotrzeć do możliwie różnych rodzajów źródeł wytworzonych przez różne instytucje w celu ich skonfrontowania, a następnie również skonfrontowania ich źródeł pisanych, zachowanych z tamtego czasu ze świadkami, ponieważ okazuje się, że często to, co na przykład możemy przeczytać w aktach Służby Bezpieczeństwa z rozpracowań jakichś struktur podziemnych, czy nawet inwigilacji konkretnych działaczy podziemia, no ten stan wiedzy Służby Bezpieczeństwa nie odpowiadał rzeczywistości, to znaczy mylili się, typowali na przykład osoby uczestniczące w druku jakiejś gazetki podziemnej, uważając, że to są te osoby zaangażowane w ten druk, a tymczasem po konfrontacji tych materiałów z uczestnikami tego druku okazuje się, że powiedzmy tam 90% osób typowanych przez Służbę Bezpieczeństwa była nietrafiona. O. Także należy generalnie docierać i analizować możliwie wszelkiego rodzaju źródła pisane czy ikonograficzne. Tutaj szczególnie na przykład zdjęcia, jeśli takie się zachowają i się udaje odnaleźć, no to również należy po prostu je wykorzystywać w takiej analizie, a następnie konfrontować ze świadkami. Jest jeszcze inny problem, jeśli pan pozwoli, że często, zwłaszcza jeśli chodzi o Dolny Śląsk, tych materiałów no nie ma po prostu, bo w 89-90 roku, w momencie przełomu polityczno-gospodarczego, Służba Bezpieczeństwa, ówcześni funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, systematycznie z rozkazu Czesława Kiszczaka niszczyli zasoby archiwalne Służby Bezpieczeństwa, w związku z tym ta kategoria źródeł jest mocno zdekompletowana, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o te materiały z Dolnego Śląska. W związku z tym, jeśli nie mamy tych źródeł pisanych, no to trzeba w tym momencie docierać do świadków, uczestników wydarzeń, uczestników podziemnej Solidarności, legalnej Solidarności, czy innych organizacji, czy nieformalnych struktur podziemnych, niezależnych, po to, żeby no, rejestrować tę historię, bo to jest ważne, bo jak ci ludzie nie opowiedzą o tym, co robili, no przecież Służba Bezpieczeństwa no, wiedziała dużo, ale nie wszystko. To też jest taki mit, że każdy ma niby swoją teczkę, a to okazuje, że nie jest prawda. Także po prostu jest wielki apel też do mieszkańców, do słuchaczy radia o to, żeby no, dzielili się swoimi wspomnieniami, czy sami chwytali za pióro, czy zgłaszali się do historyków tutaj lokalnych, czy innych w celu po prostu złożenia relacji.
Po 31 latach tych świadków powoli, no niestety zaczyna ubywać. Te badania lokalne już trwają, czy one dopiero się zaczynają? No i jeśli tak, to dlaczego nie było ich wcześniej?
Robimy co możemy, żeby dokumentować tę historię, żeby analizować wszelkiego rodzaju źródła i opisywać te lata 80. Niemniej jednak to nie jest rzecz prosta, nie jest to, no nie da się tego szybko też zrobić. No i też trzeba szczerze sobie powiedzieć, że nie ma zbyt wielu pracowników naukowych w poszczególnych oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej, którzy by byli w stanie po prostu równolegle prowadzić badania dotyczące właśnie różnych, na przykład Solidarności w różnych miejscowościach danego województwa chociażby, a proszę pamiętać o tym, że w latach 1975 do 1998 no przecież było 49 województw. Dla lat 80. było bardzo dużo. Miast powiatowych, w których cokolwiek się działo, jest kilkanaście czy ponad 20 w każdym województwie, więc naprawdę jest co robić. Jest wielu ludzi, z którymi dobrze by było porozmawiać, no ale nie da się wszystkiego zrobić. Natomiast niewątpliwie po tych 12 latach działalności Instytutu Pamięci Narodowej, no już pewne dla poszczególnych miast takie badania są dosyć nawet zaawansowane. Dla niektórych dopiero się zaczęły od jakichś 3-4 lat. No właśnie Głogów jest, znaczy nie można powiedzieć, że nie zostały rozpoczęte, bo tutaj można powiedzieć, że w ramach projektu Encyklopedia Solidarności udało się porozmawiać, czy udokumentować działalność opozycyjną kilkudziesięciu w zasadzie osób, ponad 20, więc i systematycznie te wyniki są publikowane w kolejnych tomach Encyklopedii Solidarności. Część można przeczytać również na stronie internetowej Encyklopedii Solidarności, do czego zachęcam i zapraszam. Także nie można powiedzieć, że nic nie jest zrobione, ale szczerze mówiąc, Głogów zasługuje na bardziej zintensyfikowane badania w tym zakresie, bo bardzo dużo się tutaj działo. Był to ośrodek bardzo prężny, jeśli chodzi o struktury podziemne, o w ogóle poparcie społeczne dla tego typu podziemnych inicjatyw, czy niezależnych inicjatyw. Także bardzo dużo się działo i jest sporo jeszcze do zrobienia, pomimo tego, że już coś zostało zrobione, znaczy, jakiś kawałek
ja
pracy.
Ja myślę, że Głogowa też nie można rozpatrywać tak jednostkowo. Głogów to jest część Zagłębia Miedziowego i to Zagłębie Miedziowe jako jedna
tak,
całość.
Tak, jest troszeczkę, jest kilka opracowań poświęconych Solidarności w województwie legnickim, czy troszeczkę wężej traktując w tym okręgu przemysłowym Zagłębia Miedziowego. Niemniej jednak proszę zauważyć, że to była taka dla tego województwa specyfika, że były trzy równorzędne, mniej więcej równorzędne, jakaś tam hierarchia była, ale powiedzmy nie było tak, że jeden, któryś z ośrodków zdecydowanie dominował nad pozostałymi dwoma. No, mam tu na myśli oczywiście Legnicę, Lubin i Głogów. I akurat w tym trio Głogów bym plasował na trzecim miejscu. Niemniej jednak miał też swoją specyfikę, która nie do końca temu trzeciemu miejscu, że tak powiem, odpowiada. No tutaj też są pewne zależności. Jest okres legalnej Solidarności i okres podziemia. To inna dynamika tej działalności wygląda w poszczególnych miastach. Także akurat w podziemiu Głogów był, można powiedzieć, liderem.
Znaczy pojawiają się na podstawie już tych badań, które są prowadzone, takie fakty, które zaskakują historyków.
Mnie osobiście zaskakuje samo odkrywanie właśnie ludzi, tego co robili, powiązań w ramach siatki podziemnej w poszczególnych miastach, ale również powiązań Głogowa, czy działaczy głogowskich z innymi ośrodkami. Nową Solą, z Wrocławiem szczególnie, z Lubinem. No bardzo dużo się działo tutaj na terenie zakładów KGHM-u, prawda? Także tutaj ta sieć dystrybucji wydawnictw podziemnych, tutaj mam na myśli nie tylko gazetki i książki wydawane w podziemiu, ale również różne znaczki poczty podziemnej, kartki okolicznościowe, tego typu różne kalendarze, spinki i tak dalej, które były rozprowadzone, które były chętnie kupowane przez ludzi i to dawało podziemiu środki do prowadzenia tej działalności podziemnej właśnie, bo były środki na podróże, były środki na pozyskiwanie środków poligraficznych, także to wszystko dosyć dobrze tutaj się rozwijało.
Spotyka się pan na pewno z młodzieżą w szkołach. Jaka jest wiedza młodych ludzi, tego młodego pokolenia, które nie pamięta stanu wojennego, ba, nie pamięta czasów sprzed 89 roku na temat tych wydarzeń sprzed 31 lat, czy wcześniejszych?
Znaczy powiem szczerze, że nie wiem, jaka jest wiedza z autopsji, tylko po prostu, bo ponieważ już dawno temu pracowałem w szkole.
Padają pytania na spotkaniu.
Wie pan co, byłem na różnych takich spotkaniach z młodzieżą, ale jakoś po tych wykładach nie było zbyt wielu pytań, więc teraz jest pytanie, czy rzeczywiście ci młodzi ludzie, czy są zainteresowani, czy nie są zainteresowani, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, bo na podstawie tych kilku doświadczeń w szkołach, w których byłem, notabene też nie tylko o Solidarności, czy o podziemiu miałem wykłady, bo również wykłady miałem o mniejszościach narodowych, czy o przesiedleniach po wojnie tutaj na Dolnym Śląsku. Także zainteresowanie jest niewątpliwie, natomiast jest pytanie o to, jak dotrzeć do tej młodzieży.
No dobrze, ale trzeba przypominać, trzeba opowiadać o tych czasach?
Niewątpliwie tak.
Dlaczego?
Niewątpliwie tak, dlatego, że to jest nasza przeszłość, to jest działania ludzi Solidarności legalnej, podziemnej. To już jest też jakiś dorobek i kulturalny, i pod względem myśli politycznej, myśli społecznej. Do tego warto się odwoływać, to warto pielęgnować i niewątpliwie pewne takie wzory też na przyszłość można czerpać od tych ludzi, którzy wtedy działali w takich warunkach, a nie innych. To bardzo dobrym wzorcem są postawy wobec zagrożenia, wobec konkretnie na przykład w czasie przesłuchiwania, prawda? Można było po prostu podpisać lojalkę i wyjść. I już kompletnie nic nie robić. Można było podpisać i robić dalej swoje w podziemiu. Można było dać się zastraszyć i podpisać oświadczenie o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa i rzeczywiście, tutaj są co osoba, to inne reakcje. W każdym razie inne decyzje, prawda? Wobec takiego postawienia, takiej sytuacji bycia przesłuchiwanym przez funkcjonariusza SB. Niewątpliwie jest sporo ludzi bardzo ideowych, bardzo mocnym charakterze, którzy się nie bali, można inaczej, bali się, ale po prostu się temu strachowi, temu lękowi nie ugięli, nie poddali i wyszli z twarzą z tej konfrontacji. Chociażby z tego powodu warto pamiętać i czytać takie życiorysy. Co prawda sytuacja jest inna, ale podejrzewam, że w dzisiejszych czasach kapitalistycznych, może nie takie same, ale też nierzadko młody człowiek, czy nawet dorośli w pracy stają przed takimi wyborami, czy przed takimi rozmowami, które depczą godność, które powodują, że potem wyrzucamy sobie bardzo długo albo do końca życia, że zrobiliśmy coś wbrew sobie.
Myślę, że to jest dobra puenta. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia.